9,5 minuty po godzinie 9. Komentarze, wtorkowe komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Jacek Naliwajek, a moimi gośćmi są Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy, panowie, od Koreańczyków i Korei Północnej. To temat, o którym wczoraj głośno tutaj mówiliśmy, także w audycji Ludzie i Pieniądze. Rzecz absolutnie legalna, żeby wyjaśnić na początku wszelkie wątpliwości, bo tych wątpliwości za chwilę pojawi się bardziej pewnie moralnych więcej. Rzecz absolutnie legalna, polskie firmy występują o pozwolenie na pracę, przyjeżdżają, pośredniczą także firmy, przyjeżdżają tutaj Koreańczycy z Korei Północnej, zarabiają 2000, 3000 w zależności od kontraktu, dostają ci Koreańczycy do ręki te pieniądze, podpisują listę wypłat i wszystko wygląda z punktu widzenia prawnego jest w porządku. Ale z punktu widzenia moralnego, czy to jest tak, że powinniśmy zatrudniać pracowników z Korei Północnej, pamiętając albo mając na uwadze to, czym jest reżim Korei Północnej, jak wykorzystuje tę pracę, czy my nie uczestniczymy w jakimś, nie jesteśmy jakimś elementem tej niewolniczej pracy pracowników Korei Północnej. Nie wiem, Jarek Popek, bardzo proszę.
No to oczywiście jest moralnie naganne. I to
dlaczego?
To jest taka pozostałość czasów komunistycznych. Ja pamiętam, że pod koniec lat 80. byłem w Czechosłowacji na takim wyjeździe studentów, gdzie pracowaliśmy także, a obok w dwóch hotelach robotniczych, w jednym mieszkali Wietnamczycy, którzy przyjechali tam do pracy w hucie, w drugim właśnie mieszkali Koreańczycy z północy, którzy też przyjechali do tej huty. I kiedy odjeżdżała grupa Wietnamczyków, ładowali w kontenery wszystko, co w Czechosłowacji kupili, czyli motorynki, jakiś sprzęt domowy, tym podobne rzeczy. Kiedy odjeżdżali północni Koreańczycy, nie wywozili nic ze sobą. Praktycznie, czyli wszystkie pieniądze, które zarobili, musieli oddać swoim władzom. No i teraz to, co się dzieje w Polsce, przecież to nie jest od kilku lat, to jest cały czas od 89 roku tutaj Koreańczycy z północy, przynajmniej na przykład w polskich stoczniach pracowali.
Znaczy nie tylko w stoczniach, bo
tak,
ja mam...
Prasa tutaj na Wybrzeżu pisała już nie raz, nie dwa, że nas interesują rzeczywiście stocznie,
ale to jest przemysł budowlany, także budownictwo.
To nie jest nic nowego. No i tutaj, jeżeli trzeba by było ukrócić ten proceder, no to muszą być decyzje na szczeblach bardzo wysokich rządowych.
Piotr Semka?
Dwie sprawy. Moim zdaniem w wielu sprawach, w których formalnie jest wszystko cacy, no obowiązywać powinny też pewne zasady dobrego gustu. Myślę, że jeżeli by jacyś młodzi ludzie protestowali przed firmami, które zatrudniają Koreańczyków pod tytułem, że to jest w sposób niemoralne, legalne, ale niemoralne, byłaby to jakaś forma presji. I druga rzecz, w wypadku takich procederów, to znaczy takiej techniki sprowadzania służby nadzoru budowlanego i służby kontroli muszą być niezwykle dociekliwe. Znaczy one nie mogą przychodzić i mówić i rozmawiać z jakimś szefem, prawda, tej grupy i kiwać głową i potem mówić, zawsze obserwujemy czasami takich przedstawicieli, którzy mówią, no nam powiedziano, że wszystko jest w porządku, no to uznaliśmy, że dlaczego nie ma inaczej. Oczywiście w takim wypadku dociekliwość i że tak powiem, dokładna obserwacja, jak wyglądają relacje wewnętrzne wewnątrz takiej grupy jest kluczowa.
Ale byłbyś za zakazaniem?
Byłbym za zakazaniem, rzeczywiście. Znaczy w Kongresie Stanów Zjednoczonych były takie sytuacje, w której wyrobi się listę krajów, w których relacje wewnętrzne, a Korea Północna, no tutaj jest punktem odniesienia wręcz stalinizm, prawda, i to taki... moim zdaniem mogłaby być powstać lista. W przypadku krajów, w których stopień łamania praw człowieka jest tak daleko posunięty, że można uznać, że mogą być... No tak jak na przykład Amerykanie mają listy krajów terrorystycznych albo krajów, które handlują bronią.
Po prostu z tymi nie współpracujemy i
tak, tak.
Znaczy, Marek Ponikowski w tej chwili, bo czas nas goni. Czas nas goni.
Śmiało można to postawić taką tezę. Mm-hmm.
Marek Ponikowski.
Ja słucham z rosnącym zdumieniem, muszę powiedzieć, obu moich szanownych przedmówców. Przed laty, kiedy jeszcze można było cytować Janusza Korwin-Mikkego bez wstrętu, to pamiętam, no jak kto. Ja nie za bardzo.
Pozwalam ci, Marku, bardzo proszę.
W tej chwili jestem jego jakimś entuzjastą, ale kiedyś coś takiego powiedział, co mi zapadło w pamięć. Otóż oburzaliśmy się i pewnie nadal się oburzamy na świecie, że gdzieś tam w krajach z daleko wschodnich czy blisko wschodnich dzieci są wykorzystywane do tkania dywanów. No a i on zadał pytanie, czy lepiej będzie, jeśli te dzieci zarabiają grosze, ale za te grosze są w stanie
przeżyć,
coś kupić i przeżyć. Czy w ramach naszego moralnego oburzenia nie będziemy kupować tych dywanów, w związku z tym te dzieci umrą z głodu znacznie wcześniej. No, to jest tego typu dylemat.
Momencik, przepraszam, Marku, momencik, zróbmy krótką przerwę. Ja poproszę słuchaczy, niech także piszą i już po krótkiej przerwie przekazuję ci głos i będziesz miał absolutnie możliwość kontynuacji tego wątku. Komentarze w Radiu Gdańsk. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. W poprzedniej części Marek Ponikowski rozpoczął argumentowanie, że nie do końca jest tak, że powinniśmy zakazywać pracy Koreańczykom z Korei Północnej w naszych stoczniach. Marku, proszę bardzo, uzasadnij.
No właśnie już teraz dochodzę do tych Wietnamczyków.
Koreańczyków.
Koreańczyków, przepraszam, się Jarkiem zasugerowałem. Nie wiemy pewnie dokładnie, nie wiedzą ci polscy pracodawcy również, jakie są dokładnie reguły rządzące tą grupą, która tutaj przyjeżdża. Można się domyślać, że tam jest cała gromadka opiekunów, którzy bacznie sprawdzają i każde ich zachowanie. Ale mimo wszystko sądzę, że ci ludzie... domyślając się, że prawdopodobnie duża część tych ich zarobków zostanie im odebrana. Tak było zresztą w PRL-u, kiedy Polacy jeździli budować cukrownie do Iraku i tak dalej. To mimo wszystko oni prawdopodobnie mają jakąś tam szansę, żeby poprawić sobie oni i ich rodziny warunki bytowe dzięki tym zarobkom w Polsce. To jest dalszy ciąg tej mojej wątpliwości sprzed przerwy, że jednak lepiej, żeby ci ludzie zarobili, żeby żyli troszkę lepiej, żeby zobaczyli świat poza tą swoją okropną
Koreą
Północną.
A czy oni widzą ten świat?
W jakiś sposób niewątpliwie widzą. No, nie ma takiej możliwości, żeby ich całkowicie odizolować.
Ja dodam...
W związku z tym, już kończę tylko, w związku z tym bardzo ważne jest, żeby te rozważyć racje, bo takie ogólne moralne oburzenie, że nie będziemy utrzymywać kontaktu z reżimem północno-koreańskim, to owszem, ale ten aspekt ludzki może wyglądać troszkę inaczej.
Ja szybko wygooglałem artykuł, który dotyczy właśnie tej niewolniczej pracy pracowników z Korei Północnej. Organizacja zajmująca się przestrzeganiem praw człowieka w Korei Północnej szacuje, że poddani Kim Jong-una dostają średnio na rękę 310 zł. Pracują średnio w Polsce po 8 lat, ale nie chcą wracać, bo za zarobione w Polsce pieniądze utrzymują całe rodziny. Koreańczyk, północny Koreańczyk żyje średnio za 10-30 zł za miesiąc, także ta nawet minimalnie te 310 zł, które otrzymują, to dla niego jest fortuna. Tylko czy my w ten sposób nie utrzymujemy patrząc, z jednej strony mówiąc, dajmy szansę im, niech pracują, bo utrzymują całe rodziny, czy my tak naprawdę nie utrzymujemy reżimu, czy my nie utrzymujemy tego stalinizmu, o którym mówił Piotr Semka, ale teraz Jarek Popek.
Znaczy ja nie wierzę w te wyliczenia, które tutaj różne organizacje przedstawiają, bo to są wyliczenia nie oparte na jakichkolwiek danych. Nie ma tych danych, bo Koreańczycy je ukrywają. Natomiast wracając do tego, o czym mówił Marek, jego wypowiedź była bardzo szlachetna, ale nie do końca się z nią zgadzam, bo kwestia jest taka. Po pierwsze, jeżeli z Korei Północnej ludzie wyjeżdżają do pracy, to nie są to przypadkowi ludzie, to są wyselekcjonowani dobrze, nawet funkcjonariusze, funkcjonariusze reżimu, którzy muszą być
pewni że nie uciekną,
tego,
tak?
Że nie uciekną, że nie będą ściągać swoich rodzin, że nie będą tutaj bruździć Kim Jong-ilowi i
Kim
całej...
Przepraszam, nie uciekną i także i może mniej sprawdzeni towarzysze, dlatego że zakładnikami są rodziny.
No to tam, no oczywiście, w ten sposób też można mówić. Natomiast kwestia jest taka, że przyjeżdżając tutaj do pracy, jeżeli dostają jakiekolwiek pieniądze, no to to są te pieniądze na przeżycie tutaj, a reszta idzie do koreańskiego skarbca i on ewentualnie dzieli nawet na te rodziny, bo ja nie wierzę w to, żeby mogli jakimiś przekazaniami pocztowymi czy w jakikolwiek inny sposób
przekazywać. Nie, oni zarabiają, pewnie dostają na rękę i zawożą to.
Także utrzymujemy reżim w Północnej Korei, nie tylko my, ale też inne państwa, które zatrudniają Koreańczyków. No przypomnijmy, że najwięcej Koreańczyków z północy pracuje w Rosji i w Chinach, tak? Mm-hmm. I tam jest, tam to są setki tysięcy.
Piotr Semka.
Odrzucam taką logikę właśnie Janusza Korwin-Mikke, że nie mieszajmy się jak gdyby w te sprawy, to są inna kultura i tak tam będzie, a ma nam nic do tego. No, gdyby tak przejaskrawić troszeczkę, no to można byłoby też założyć. Wyobraźmy sobie, że jest w Trójmieście dom publiczny, w którym kobiety traktowane są wręcz niewolniczo, za wszelki opór karane są okrutnym biciem. I też można używać argumentu, że jakiś procent pewnie dostają pieniędzy i pomagają w ten sposób swojej rodzinie, na przykład w Rumunii czy gdzieś w Bułgarii. Sam fakt, że na terenie Polski są coś w rodzaju takich mini komórek państwa koreańskiego, w którym obowiązują zasady stalinowskie, jest jakąś dla mnie hańbą i ja uważam, że nie należy przykładać do tego ręki. To jest tragedia tych ludzi, ale właśnie Jarek Popek wskazał faktycznie, że to wszystko i tak toczy się w zamkniętym kręgu. Znaczy, jeżeli ktoś wyjeżdża na taką pracę, to zapewne jest jakimś
nieprzypadkową osobą. Nieprzypadkową
osobą, więc całe to wszystko jest obrzydliwe i dorabianie do tego takiej pseudoliberalnej ideologii, że ci ludzie coś tam mogą zarabić, budzi mój sprzeciw.
No, lepiej, żeby umierali z głodu, no to wiadomo.
Nie,
no,
ale zasady są najważniejsze. Też nie o to chodzi, też nie o to chodzi zapewne. Panowie, przynajmniej skrót wiadomości. Ponownie ale jesteśmy z państwem za kilka minut. No. Marek Ponikowski, Piotr Semka, Jarosław Popek to goście komentarzy Radia Gdańsk. Radio Gdańsk, komentarze w Radiu Gdańsk. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. Czasem państwo pytacie, dlaczego ja tak często przedstawiam moich gości, no bo oni są dużą wartością, ci goście. Zarówno Piotr Semka, jak i Marek Ponikowski, jak i Jarosław Popek, to są te nazwiska, które warto słuchać. Stany Zjednoczone, panowie, dorosły ekstremista czy terrorysta? Obama o sprawcy rzezi w Orlando. Nie ma dowodów na to, że atak na gejowską dyskotekę w Orlando na Florydzie był częścią szerszego, sterowanego z zagranicy spisku, powiedział Barack Obama. To cytat z niego. Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych zabójca był raczej domorosłym ekstremistą niż terrorystą. Z kolei Donald Trump, konserwatywny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówi: musimy powiedzieć prawdę na temat tego, w jaki sposób radykalny islam dostaje się do naszego kraju, że tysiące ludzi wlewają się do Stanów Zjednoczonych, a wielu z nich ma antyamerykańskie poglądy. Spór o poprawność polityczną zdominował troszeczkę kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Marku Ponikowski, jak to obserwujesz? Dlaczego Amerykanie tak boją się użyć słowa terroryści islamscy. Dlaczego?
W tym wypadku akurat i rzeczywiście tutaj
chyba nie tylko
to wahanie, właśnie ja mówię konkretnie o tej sytuacji, to wahanie, żeby to przypisywać do terroryzmu islamskiego jest w dużym stopniu usprawiedliwione, bo na razie...
Kontynuuj, proszę bardzo.
Mieliśmy sobie również odgłosami onomatej peicznymi, ty też nie przerywać, Piotrze.
Dobrze, panowie, błagam.
Przepraszam, to było silniejsze ode mnie.
No. Błagam.
Chodzi o to, że ten pan Omar Mateen był... Trudno go właściwie jednoznacznie, jak to chciałby robić Trump, zakwalifikować. No on był urodzony w Stanach Zjednoczonych, uczęszczał pilnie do meczetu, ale śladów jakiejś takiej jego totalnej wrogości do Ameryki w każdym razie do tej pory nie
znaczy, miał podano. Miał spotkania z ekstremistami, FBI uznało, że to były śle krótkie i nieistotne. Tuż przed dokonaniem tego zamachu zadzwonił na numer alarmowy, złożył słowa
właśnie chciałem do tego,
poparcia
chciałem do
dla
tego
państwa
dojść.
Islamskiego. Czy,
i tutaj po pierwsze trudno jest nie patrząc na to, nie będąc w zupełnie w najbliższym otoczeniu tego człowieka, orzec, czy ten jego homofobia była silniejsza, czy te motywy
islamskie.
Także w szczególności bardzo nie przekonuje mnie w tej chwili to radykalne stanowisko Trumpa, które jest oczywiście podyktowane
kampanią wyborczą.
A w tym w tle jest jeszcze jedna rzecz, o której jakoś tutaj w ogóle się do tej pory nie mówi. Gdyby Ameryka miała stosunek do broni palnej taki jak inne społeczeństwa cywilizowane, niewątpliwie nawet ten zaciekły homofob i być może ekstremista islamski nie byłby w stanie dokonać tak koszmarnej masakry, jakiej dokonał, używając właśnie broni palnej. Zwolennikami broni palnej są przede wszystkim republikanie, jednak demokraci w znacznie mniejszym stopniu, jakkolwiek to jest w ogóle, mieści się w amerykańskiej tradycji narodowej.
Przywiązaniu do wolności bardzo często.
NAR, czyli Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, to jest ogromna i niesłychanie wpływowa grupa nacisku, która walczy absolutnie ze wszystkimi próbami nie zakazu, ale nawet ograniczenia w jakikolwiek sposób dostępu do broni palnej.
To ja, prawda.
I tutaj jak długo w Ameryce będzie można sobie kupić w najbliższym sklepiku ciężki karabin maszynowy, a już w szczególności broń strzelecką, wojskową, bo z takiej w gruncie rzeczy w tej chwili wszystkie posługują się czymś takim właśnie wszyscy ci kolejni mordercy, którzy wchodzą do szkół, do klubów i tak dalej. Tak długo te wszystkie oburzenia Donalda Trumpa będą dla mnie brzmiały niesłychanie nieprzekonywująco.
No to teraz Piotr Sęka, bardzo proszę.
No widziałem, że Marek ma poprawność.
Ale słuchaj,
polską,
dobrze.
Ale widzę, że i amerykańską teraz przyjął. Dobrze. Donald Trump pół roku temu postawił tezę, która ściągnęła na niego wiele gromów. Ona była bardzo prosta. To znaczy, że każde państwo ma prawo stymulować swoje priorytety w dziedzinie polityki imigracyjnej. I on postawił tezę, że w wypadku społeczności muzułmańskiej ryzyko, że w tej społeczności dochodzi do irracjonalnych wypadków przemocy, jest na tyle duże, że po prostu powinno się przy polityce imigracyjnej zrezygnować przynajmniej z tych muzułmanów z krajów, które można powiedzieć, że są opanowane przez ideologie fundamentalistyczne. I problem polega na tym, że to jest któryś kolejny wypadek, w którym osoba która nie budzi, że tak powiem, większych zastrzeżeń, nagle z dnia na dzień okazuje się osobą zdolną do masakry dużej ilości osób, które budzą jej wątpliwości z rozmaitych powodów, które mają powiązanie z ideologią muzułmańską. I wtedy lewica jak gdyby wtedy odpowiada, proszę bardzo, Breivik, proszę bardzo, te przypadki ataków zbrojnych chrześcijan, ludzi powołujących się na ideologię czy wiarę chrześcijańską, na kliniki aborcyjne. Ale proporcje są nieproporcjonalne. To znaczy jest coś w tradycji muzułmańskiej, że z niej wywodzą się ludzie, którzy dokonują masowych masak. I teraz mamy oczywiście duży problem, bo cywilizacja łacińska jest bardzo niechętna zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. W tradycji chrześcijańskiej jest zasada indywidualnej odpowiedzialności moralnej. Natomiast w sytuacji, kiedy ilość zagrożeń się zwiększa, no to większość społeczeństw na świecie wyciąga z tego wnioski. I stąd bierze się postulaty niechęci wobec imigracji jakichkolwiek imigrantów. Bo ten przypadek tego młodego człowieka jest bardzo charakterystyczny. Czy jego rodzice wyjechali z Afganistanu w czasach, kiedy Ameryka współczuła losowi Afgańczyków, którzy padli ofiarą sowieckiej inwazji. Natomiast syn, urodzony już w Stanach Zjednoczonych, potrafił na tyle nasiąknąć ideologią islamską, żeby dokonać masowej masakry. I to jest jak gdyby ten obawa, która też dotyczy w protestach niemieckich. To znaczy, że dzisiaj być może bardzo często obserwuję w telewizji właśnie taką parę z dzieckiem, którzy mówią, że jesteśmy bardzo wdzięczni Niemcom, że nas przyjęli, że jesteśmy tutaj jak najbardziej gotowi do aklimatyzacji. No dobrze, no tylko, że potem pojawia się syn, który rodzi się już w takim kraju, nie czuje wobec niego jakiegoś wyjątkowego długu wdzięczności. Natomiast pojawia się ten motyw tożsamości islamskiej, który potrafi doprowadzić do tragedii.
Jarosław,
to okropny problem, ale wobec niego trzeba wyciągać jakieś wnioski.
Jarosław Popek,
to prawda. Ja zgadzam się z Piotrem Semką, że faktycznie ta infiltracja środowisk muzułmańskich, islamskich, arabskich poza granicami tych państw właśnie jest bardzo mocna. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że po każdym zamachu, niezależnie od tego, przez kogo on jest, kto tego zamachu dokonuje, jest taka chęć tworzenia pewnych tez związanych z tym zamachem. Tak jak po zamachach Breivika.
Bo chcemy wytłumaczenia. Chcemy wytłumaczenia dla takich zbrodni.
Ale to też jest zrozumienia, racjonalizacji. Ale politycy wykorzystują to dla swoich celów.
A to inna sprawa, tak.
I w tym przypadku także, no Trump oczywiście, że nie mógł skorzystać z okazji, żeby po raz kolejny wzmocnić swoje tezy antyislamskie, szczególnie na końcu już praktycznie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Ale też zauważyłem tego typu rzeczy w Polsce. Jeżeli prezydent Słupska, Robert Biedroń, mówi o tym, że tego typu radykałów, którzy są homofobami, bo już też stawia tezę, że to nie chodziło o islam, tylko o homofobię, jest w Polsce wielu, no to ja mówię litości. No, nie porównujmy tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie środowiska muzułmańskie są bardzo mocno zakorzenione właśnie od pokoleń.
Tylko wyjaśnij, do czego Robert Biedroń się odnosił, żeby było
jasne, odnosił się do tego, że to był atak na homoseksualistów, a i radykałów homoseksualnych jest w Polsce wielu. Do tego się odnosił Robert Biedroń. Wydaje mi się, że tutaj
wydaje mi się, że odnosił się do wpisu na Facebooku na profilu Młodzieży Wszechpolskiej, którzy odwołali się właśnie do zapisów z Biblii, mówiących o tym, że homoseksualiści są sami sobie winni.
Nie chciałem tego wpisu poruszać, bo on nie jest...
Na ale on do tego się odnosił. No, jak między gdyby, innymi, tak?
Ale...
Sprowokowała
jego wypowiedź, natomiast tego wpisu Młodzież Wszechpolskiej nie chciałbym komentować, bo to bez sensu jest kompletnie.
No tak, tylko że komentarz do słów Roberta Biedronia byłby niepełny bez dodania tego przypadku. Marek Ponikowski.
Nie, wydaje mi się, że już takie stawianie znaku równania między tym Omarem Mateenem a środowiskami jakimiś ekstremistów muzułmańskich, no i mimo wszystko jest mało przekonujące. W tej chwili zastrzegam, bo te doniesienia, które do nas docierają, wskazują na to, że on się stykał z innymi muzułmanami, innymi ludźmi z wywodzącymi się z Azji i wśród których niewątpliwie byli również ludzie wyznający ten radykalny islam. Natomiast pewne jest to, bo on się z tym nie krył i to wszyscy tam, którzy się z nim stykali, łącznie z jego żoną, czy byłą żoną, podkreślali jego właśnie tą homofobię. No,
także mogę dwa słowa
tak,
potem?
Proszę, za chwilę.
Ja nie chodzi mi o to, być może zastrzegam, że to może się okazać, że rzeczywiście on był bardzo sprytnie zakamuflowanym ekstremistą muzułmańskim.
Sugeruję, żeby nie przypisywać każdego ataku terrorystycznego państwu islamskiego,
Tutaj wyraźnie w tym szumie medialnym, który się teraz powstał, no jest grupa ludzi zainteresowanych z różnych powodów w tym, żeby
wykorzystać
zupełnie jednoznacznie interpretować to tragiczne wydarzenie w Orlando.
Jak mówię, każdy z nas próbuje zracjonalizować, tego typu.
Nie, oczywiście racjonalizujmy, tylko tak jednak wielopłaszczyznowo chyba lepiej.
Dobrze, no wielopłaszczyznowo.
Piotr Semka, bardzo proszę.
Jeżeli się chce zamykać oczy na pewne zjawiska, to można zawsze udowadniać, że nie mamy 99%, jakie były motywacje. Sytuacje, w której dochodziło do zamachów przez osoby, które uważane były za spokojnych, miłych pracowników, taka sytuacja była w Ameryce 8 miesięcy temu. Dzisiaj została wzięta jako zakładnicy para, ojciec, matka i dziecko. Ojciec i matka zostali zamordowani. No też przez osobę pochodzącą z krajów arabskich. Mieliśmy w Wielkiej Brytanii sytuację, w której na ulicy żołnierz brytyjski został zaatakowany maczetą. Takich sytuacji było bardzo dużo. We Francji w styczniu pracownik, który był lubiany i uważany za całkowicie zasymilowanego, zamordował swojego szefa i jego głowę nadział na sztachety płotu swojej fabryki.
Błagam, nie.
No ale chwileczkę, zamykajmy, tak? To słuchajmy Marka Ponikowskiego, który będzie opowiadał, że nie mamy 100% pewności.
Przedstawię, tylko proszę nie bez drastycznych scen.
Dobrze, to te drastyczne sceny są faktami. I właśnie wskutek takiego unikania, takich drastycznych scen, rozmawiamy o tym, jakby to było kwestia, i dlaczego...
Piotrze, to ja ci powiem. Znaczy, to nie jest kwestia mojej poprawności politycznej. Takie mamy przepisy. Po prostu takie jest rozporządzenie, że nie możemy o tej godzinie epatować takimi drastycznymi scenami, bo słuchają nas dzieci.
Ale wahadło poszło w drugą stronę. Jeżeli ja czytam wpisy pani Barbary Nowackiej, która mówi, że nienawiść nie ma wyznania, no to nie jest jak gdyby polityczne zachowanie, tylko Trump, rozumiem, jest tym złym demonem, który do swojej kampanii napędza. Oczywiście tak jest w polityce, że politycy wykorzystują problemy, których ludzi niepokoją, ale dla mnie postulat, że dane państwo ma prawo do stosowania wyboru, jakich krajów chce imigrantów, nie jest żadnym łamaniem zasad demokracji. Jest prawem, które każde państwo ma.
Ale przecież ty nie wiem, z kim w tym przypadku polemizujesz, bo ani ja, ani ja.
O, i bardzo dobrze, panowie.
Nikt takiego zdania nie wygłasza.
Jarosław Popek, Marek Ponikowski, Piotr Semka i jeszcze jedna rzecz. Tutaj będę chciał, żeby Piotr Semka rozpoczął tę rundę, bo chodzi o Die Welt, który ostro napisał o wystawie w Bundestagu. Tak Polska ośmiesza Niemcy w Bundestagu, ocenia Die Welt. W zeszłym tygodniu, przypomnę, w siedzibie Bundestagu otwarta została wystawa Polacy i Niemcy, historie dialogów, i Die Welt pisze, że wystawa jednostronna, że nie ma tam Lecha Wałęsy, jest za to Lech Kaczyński i Beata Szydło. Gdy czytamy te zarzuty, to co myślimy, Piotr Semka? Ty obserwujesz Niemcy, dlatego chciałbym, żebyś zaczął.
Akurat zdarzył się cud w tej sprawie i głos zabrał pan przedstawiciel, już wyleciało mi nazwisko, z Tygodnika Powszechnego, który całą tą sprawę, która w polskich mediach zaowocowała właśnie takimi tekstami, no tak, Lech Wałęsa jest
rugujemy go.
Tak, wyjaśnił, to znaczy i cieszę się, że zrobił to Tygodnik Powszechny, bo mam nadzieję, że to pozwoli uniknąć jakichś sugestii, że to jest udział w konflikcie politycznym, że sprawa zaczęła się od tego, że poseł CDU Koszyk z środowiska wypędzonych rozesłał dokument krytykujący bardzo tą wystawę. Pan Wojciech Pięciak. Jak wskazał pan Wojciech Pięciak, tezy tego tekstu zostały niemal skopiowane w Die Welt, że on tą wystawę widział, że tą wystawę zrobił bardzo zasłużony dla stosunków polsko-niemieckich Waldemar Czachur, który nic wspólnego z PiS-em nie ma. Wywodzi się z bardzo prestiżowej grupy polsko-niemieckich socjologów i naukowców, grupy Kopernika. Całą sprawę nadęto i to, co mnie przeraziło, to jak łatwo te zarzuty Die Welt kopiowała Gazeta Wyborcza, ale i tacy znani specjaliści od spraw polsko-niemieckich, jak pan profesor Ruchniewicz z Centrum Willy Brandta. Polska jest w stanie pewnego takiego rauszu, w którym rzucenie paru haseł typu propisowska wystawa albo wygumkowanie Lecha Wałęsy powoduje natychmiast emocje, bardzo często bez sprawdzenia, jak ta wystawa wyglądała. Lech Wałęsa oczywiście był symbolem Solidarności, natomiast w relacjach pojednania polsko-niemieckiego nie miał za dużo wpływu i naturalny sposób nikt nie wpadł na to, żeby wstawić do tej wystawy. Natomiast wystawa Wybory 4 czerwca były w postaci chociażby plakatu z szeryfem. Ja tą wystawę, znaczy wystawę bardzo podobną do niej widziałem w Krzyżowej i naprawdę no, to jest już szaleństwo, jeżeli się robi z tego jakąś aferę o gumkowanie Lecha Wałęsy. Ten taki mój komentarz.
Jarosław Popek.
Znaczy, mnie przede wszystkim nie podoba się komentowanie przez dziennikarzy tego, co napisali inni dziennikarze, nawet jeżeli to są dziennikarze z innego kraju.
Kopiowanie.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tak jak powiedział Piotr Semka w Tygodniku Powszechnym, Wojciech Pięciak napisał jako jedyny chyba w Polsce taki tekst analityczny, wyjaśniający mniej więcej kulisy tego całego sporu, tej awantury. Natomiast te pozostałe media cytowały głównie Deutsche Welle
opisało
i to we wszystkich mediach praktycznie ta wersja się pojawiła. Nie podoba mi się taka sytuacja, natomiast wydaje mi się, że najpierw trzeba tą wystawę zobaczyć, żeby ją oceniać, a nie po tym, jak napisała jedna z gazet.
Marek Ponikowski.
No, tendencja do gumkowania Lecha Wałęsy jest niezależnie od tej wystawy obecnie widoczna w Polsce. Ja już odnosząc się tylko do stosunków polsko-niemieckich i udziału w nich Lecha Wałęsy. W 91 roku czystym przypadkiem byłem w Bremie w tym samym czasie, kiedy w ramach wizyty w Niemczech był tam Lech Wałęsa. I widziałem cały rynek bremeński pełen ludzi, którzy przyszli, żeby tam Wałęsę zobaczyć. To jest dowód, jak dalece on był, jak budził zainteresowanie.
Znaczy on był popularny. Przyjazne
zainteresowanie Niemców. Tak. Teraz już sporo lat później moja żona była z kolei w takim mieście Frankenthal niemieckim na spotkaniu dwóch już emerytów politycznych, to znaczy Helmuta Kohla i właśnie Lecha Wałęsy. Duża bardzo sala, pełna była ludzi, którzy zapłacili spore pieniądze za karty wstępu na to spotkanie i tam ona też była zupełnie zdumiona wręcz, jaką estymą Niemcy odnoszą się do Wałęsy jako do lidera Solidarności, jako do człowieka, który no, też oczywiście przyczynił się do tego, że runął mur berliński. Ja nie odnoszę się już do wystawy, bo tak jak reszta obecnych
nikt tego nie
widzieliśmy. Natomiast słyszę, co mówi w jednej z rozgłośni wiceminister Selin. Mówi, że on sobie nie przypomina żadnych zasług Lecha Wałęsy w budowaniu przyjaznych stosunków polsko-niemieckich. Z kolei autor tej wystawy, nie pomnę jego nazwiska, mówi,
Waldemar,
że...
Waldemar Czachur.
Nie, Waldemar Czachur, ten się...
Robert Kostro nadzorował. Kostro.
No więc właśnie. To Robert Kostro mówi, że skoro na tej wystawie nie ma Lecha Wałęsy, to znaczy, że on nie miał żadnego znaczenia w budowie właśnie tych polsko-niemieckich stosunków. Czyli takie tworzy się interesujące błędne koło, które...
Ale jakie błędne koło? Dobrze, no to mogę zabrać głos?
Dobrze, bardzo proszę.
Lech Wałęsa nie miał w ciągu swojej prezydentury żadnego, pamiętam, wystąpienia, które by dotyczyło czy to pojednania, czy były oficjalne jego wystąpienia, natomiast nie pamiętam żadnego jakiegoś konkretnego gestu, który by rzeczywiście dotyczył bezpośrednio kwestii pojednania. Przecież Lech Wałęsa wywodzi się z Gdańska, na miasta, w którym tych urazów było bardzo dużo. Więc to jest fakt. Natomiast oczywiście Lech Wałęsa był jako symbol Solidarności. Jest elementem losów Polaków i Niemców, no ale na miły Bóg pamiętajcie, że to może też być w drugą stronę. To znaczy teraz z powodu jakakolwiek wystawa, w której nie ma Lecha Wałęsy, rozpoczyna historię, że jest gumkowanie. No, na miły Bóg, to jest bardzo często wyraz przeczulenia. No.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę w Radiu Gdańsk Wiadomości. Po nich audycje Ludzie i Pieniądze. Dziś audycja z gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Starter. Iwona Wysocka i nasz wóz satelitarny już tam są, więc zapraszam po godzinie 10:00. Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Teraz żegna się z państwem Jacek Naliwajek. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję państwu za SMS-y. Dziękuję moim rozmówcom. Dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia.